Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight www.politykainsight.pl. Jest piątek, 14 stycznia. Właśnie kończy się tydzień intensywnych rozmów na temat wojny i pokoju w Europie Środkowo-Wschodniej. 10 stycznia odbył się dialog strategiczny USA-Rosja, 12 stycznia Rady NATO-Rosja, a 13 stycznia obradowała Rada Stała OBWE. Dziś nadal nie znamy odpowiedzi na najważniejsze pytanie. Czy dojdzie do wojny, czy do deeskalacji? Natomiast lepiej rozumiemy układ sił na światowej scenie, pozycje negocjacyjne stron, czy to gdzie i jakie zostały wytyczone czerwone linie. Zapytam doktora Piotra Łukasiewicza o przebieg rozmów oraz o to, jakie będą ich konsekwencje dla Polski i dla świata. Zapraszam na rozmowę. Piotrze, mijający tydzień miał być przełomowy dla sytuacji bezpieczeństwa w naszym regionie i na świecie. Czy do przełomu doszło?
Ogłaszany był przez wielu komentatorów jako najważniejszy tydzień negocjacyjny w ostatnich 30 latach. Przywoływano zimnowojenną atmosferę, rozmowy w Genewie na najwyższym szczeblu. Wręcz gdzieś pojawiły się konotacje kryzysu kubańskiego, że rakiety już stoją, już wojska stoją gotowe do globalnego starcia, a dyplomaci jeszcze rozmawiają. Więc rzeczywiście atmosfera była z pewnością taka kryzysowo-decyzyjna. Oczekiwaliśmy, obserwując te kontredanse i w Genewie w poniedziałek, później w środę w Brukseli na Radzie NATO-Rosja, plus jeszcze taką kodą do tego było spotkanie OBWE, a więc kolejnego dziecięcia zimnej wojny w Europie w czwartek. Rzeczywiście one wydawały się kluczowe. Nie nastąpiły chyba zgodnie z oczekiwaniami żadne decyzje, ponieważ jednak to nie był szczyt Putin-Biden, ale zaledwie i aż Wendy Sherman i Siergiej Ryabkow oraz Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO i wiceminister Aleksander Gruszko. Po rosyjskiej stronie decyzji nie było żadnych. Strona zachodnia, tak umownie mówiąc, nie udzieliła formalnej odpowiedzi na rosyjskie żądania wyrażone 7 grudnia, a ujawnione 17 grudnia przez stronę rosyjską ten 8-punktowy traktat o gwarancjach bezpieczeństwa. Strona zachodnia na to nie odpowiedziała, czego zresztą Rosjanie wciąż się domagają. Strona zachodnia ustami i Stoltenberga, i dyplomatów amerykańskich wielokrotnie podkreślała, że nie będzie cofnięcia de facto ducha rozszerzenia NATO, czyli nie wycofamy wojsk natowskich z Polski, z krajów bałtyckich. Nie zamkniemy też drzwi dla, przede wszystkim mówimy tutaj o Ukrainie, trochę też o Gruzji, o której już wielu zapomniało i możliwym członkostwie w NATO, ale przede wszystkim dla Ukrainy nie zamkniemy drzwi do sojuszu, ponieważ, i tutaj mówił o tym i prezydent Biden, i sekretarz generalny NATO, duchem Zachodu jest suwerenność państw i ich suwerenne decyzje, to znaczy decyzja o członkostwie, ewentualnym członkostwie Ukrainy w NATO jest decyzją Ukrainy i NATO, a nie Rosji, co oczywiście zderzało się w mijającym tygodniu z takim realistycznym podejściem do polityki, czyli strefy wpływu, dominacja, hegemonia po stronie oczywiście rosyjskiej. Także taki był duch tego tygodnia i jego zakończeniem jest dość intensywne wypowiedzi medialne wspomnianych przeze mnie dyplomatów rosyjskich, również konferencja Jensa Stoltenberga, gdzie jakby podsumowano i wyrażono tego ducha, o którym wspomnieliśmy, ale był też, zwłaszcza w deklaracjach rosyjskich dyplomatów, czy w wywiadach rosyjskich dyplomatów, widać było takie, może nie wahanie, ale zawieszenie jednak takiego podsumowania i pozostawienie decyzji, oczywiście nawet nie Siergiejowi Ławrowowi i szefowi, ale samemu Putinowi, który będzie decydował o tym, co zrobić dalej. W zasadzie z tymi negocjacjami, które nie popchnęły jego żądań, zdaje się nawet na krok.
Nie masz tak, że ten moment, w którym Rosjanie mówią, że oni wstają od stołu, bo tu nie ma o czym rozmawiać i że nasze żądania nie zostały spełnione, więc nie mamy więcej tematów, to jest w pewnym sensie jakaś taka decyzja o tym, że stan nadzwyczajny, powiedzmy, nazwijmy to tak, zostanie utrzymany? To znaczy, że brak decyzji jest w pewnym sensie jakąś decyzją?
Użyłeś słowa wstawanie od stołu, znaczy, że się przy tym stole w ogóle siedziało. To już jest zyskiem dla mocarstwowej pozycji Władimira Putina, pokazywaniem również takim Kazachom na przykład, że Putin jest graczem globalnym, a nie tylko graczem regionalnym. Więc tutaj już ten zysk prestiżowy został osiągnięty. Wstawanie od stołu bez dalszej decyzji jest oczywiście jakąś grą. To jest ta koncepcja szalonego polityka, którego nie wiemy, jakie decyzje zapadną w najbliższej przyszłości i wszelkiej maści dyktatorzy, autokraci grają tą legendą szalonego polityka bardzo udanie czasami. No, chociażby jeśli spojrzeć na strategię przywództwa Korei Północnej, oni uprawiają tę strategię już od kilkudziesięciu lat z dużym powodzeniem. Więc no, znajdujemy się w sytuacji, kiedy teraz wszystkie oczy zwrócone są na Putina, który zostawił sobie tymi słowami o tym, że dajemy USA tydzień chyba na udzielenie pisemnej odpowiedzi na nasze żądania po zakończonych negocjacjach, więc pewnie do przyszłego tygodnia możemy się spodziewać jakiegoś takiego okienka jeszcze stabilności. Prawdopodobnie Władimir Putin chyba nie wie sam jeszcze co zrobić. No i cóż, świat przycupnął i czeka na rozwój sytuacji. Karty zostały wyłożone. Sami dyplomaci rosyjscy, Gruszko powiedział, że w zasadzie już wszystko wiemy, nie ma co wracać do rozmów, no bo wszystko zostało wyłożone jasno. Ryabkow dodał również, to zostało troszeczkę tak gdzieś pominięte, że raczej nie spodziewa się spotkania szczytu Bidena z Putinem, który byłby no chyba naturalną konsekwencją rozpoczętych przez dyplomatów negocjacji w Genewie. No to byłoby naprawdę wydarzenie, które mogłoby zostać uznane za przełomowe. Zdaje się, że tutaj trochę Ryabkow przekroczył jednak swój mandat, ponieważ wiemy, że Putin może zaskoczyć Bidena telefonem w nocy, tak jak zrobił to 27 grudnia, kiedy nikt nie spodziewał się, Amerykanie się nie spodziewali, że Putin zadzwoni, że będzie chciał rozmawiać bezpośrednio telefonicznie z prezydentem amerykańskim. Więc no, zobaczymy. Możemy powiedzieć, że no, czekamy na decyzję Putina, co oczywiście ustawia go w roli rozgrywającego, daje mu wyższą pozycję.
Chciałem podyskutować z tezą, którą stawia, że nie wiemy, co zrobi Putin. Ale jest mi ciężko to zrobić, ponieważ oczywiście ja też nie wiem, co zrobi Putin. Natomiast mam takie poczucie, że tak jak powiedziałeś, karty zostały rozdane, wiemy, gdzie one leżą i że są dosyć, wydawałoby się, oczywiste drogi, którymi można pójść. Znaczy, że te scenariusze są dosyć proste. To znaczy, z jednej strony, Rosjanie sporo wojska wystawili na te granice, żeby, rozumiem, Ukraińców nastraszyć. Usiedli do rozmów, wstali od stołu, powiedzieli, że nie doszliśmy do żadnego porozumienia. Dali jeszcze ultimatum siedmiodniowe, żeby się odnieść do ich pisemnych żądań. Te rozmowy nam pokazały, że Zachód powiedział, że nie zamierza
ulec żądaniom, żeby cofać NATO do roku 97, a więc do momentu, kiedy Rosja i NATO podpisały tak zwany akt stanowiący Rosja-NATO i cofnąć się do tego momentu sprzed rozszerzenia z 99 roku o Polskę, Czechy i Węgry. Tego oczywiście nie będzie. Wojska natowskie są już dobrze od 6, co najmniej 7 już lat, od 2014 roku, dobrze rozmieszczone, dobrze usadowione w Polsce i w pozostałych krajach flanki wschodniej, więc to jest oczywiście niemożliwe. Teraz jeśli pytasz o hipotezy, bo możemy myśleć o scenariuszach czy jakichś hipotezach, domysłach tego, czego chce Putin, to ja bym przede wszystkim zaczął od zacytowania, to chyba był Hans Morgenthau, profesor amerykański, który powiedział, że najcenniejszą cechą polityka jakiegokolwiek powinna być umiejętność wejścia w buty jego przeciwnika, spojrzenia na problem z punktu widzenia optyki, no właśnie, strony przeciwnej. No to spróbujmy może wejść w buty Władimira Władimirowicza i spojrzeć, czego on może chcieć. Oczywiście na poziomie bardzo wysokim, globalnym, chodzi mu o przywrócenie mocarstwa, o bycie przy tym stole negocjacyjnym, wiemy, że już to osiągnął, o bycie globalnym partnerem, czy też aktorem rozgrywającym z Ameryką swoją globalną grę. To się dzieje, to uzyskał przede wszystkim dzięki posiadaniu potężnego arsenału nuklearnego i agresywnej retoryce, którą uprawia. Więc na poziomie globalnym to jest niezwykle ważne. Na poziomie takim regionalnym oczywiście dla niego celem jest wykluczenie możliwości tego, żeby Ukraina stała się częścią struktur wojskowych zachodnich, europejsko-amerykańskich, atlantyckich, czyli żeby nie weszła do NATO. Również, żeby nie weszła do Unii Europejskiej, no bo to jakby odłożyło tylko ten efekt westernizacji Ukrainy i oczywiście przeciwdziałający polityce rosyjskiej. Więc to jest jakby jego cel regionalny. Teraz mamy sytuację już taką bardzo lokalną, gdzieś na bezdrożach wokół Donbasu i wokół Woronerza, gdzie Putin zgromadził, myśmy myśleli, że prawie 200 tysięcy jeszcze w grudniu, że to jest jego cel, żeby 175 tysięcy żołnierzy ściągnąć. Ściągnął ich no, tylko aż 100 tysięcy. I jest problem, co z nimi zrobić, no bo jednak zmasował jakieś czołgi, ostatnio kilka dni temu dosłał śmigłowce uderzeniowe, słyszymy o jakiejś logistyce, o szpitalach, o zaopatrzeniu, o pułkach czołgowych, które zresztą prowadziły równolegle do obecnych negocjacji w tym tygodniu ćwiczenia z ostrą amunicją, więc jest ten poziom taki regionalny. I tak próbując wejść no właśnie w buty Władimira Władimirowicza, przypominam sobie sytuację z 2008 roku, czyli z Gruzja, czyli dokładnie konflikt o podobnym charakterze. Terytorium separatystyczne na terenie Gruzji, Abchazja i Osetia, gdzie prowokacje rosyjskie, obecność tamtejszych wojsk sprowokowała przywództwo gruzińskie do myślenia, że mając na zapleczu poparcie amerykańskie, będzie można je wojskowo odzyskać. Oczywiście prowokacje były rosyjskie, agresja była rosyjska, no bo jednak te terytoria należały do Gruzji w sposób oczywisty. Jednak ocenia się również, że Michał Saakaszwili dał się wciągnąć w tę grę. Krótka ofensywa gruzińska spotkała się z kontrofensywą rosyjską, wejściem wojsk rosyjskich do Gruzji. Prawie że przed Tbilisi się zatrzymały. Gruzja została utracona dla Zachodu, można tak powiedzieć. Wyobrażam sobie, że Putin mógłby chcieć powtórzyć ten scenariusz teraz. To znaczy wysunąć absurdalne żądania globalne wobec Zachodu. Powiedzieć, cofnijcie, w zasadzie zamknijcie NATO jako pakt. Wysuwamy takie żądania, które są absurdalne, które są w sposób oczywisty niemożliwe do spełnienia. Zatem mamy do czynienia z pewnego rodzaju taką grą na antagonizację Zachodu wobec Rosji. I na co mógłby liczyć Putin? No na przykład, że Wołodymyr Zeleński i przywództwo ukraińskie poczuje się na przykład umocnione tą wściekłością Zachodu wywołaną przez absurdalne żądania Putina i może się poczuć umocnione do tego, żeby próbować na przykład zmienić siłą, a przecież Ukraińcy już takie rzeczy robili w końcówce ubiegłego roku, status quo Donbasu. Żeby na przykład dokonać jakichś ruchów wojsk, które będą zmierzały do odzyskania takiego sposobami wojskowymi terytorium donbaskiego, co dla Putina będzie jednocześnie powodem do tego, żeby bronić ludności rosyjskojęzycznej na tym terenie. Więc być może on po prostu stworzył sytuację, my jej do końca nie rozumiemy, też do końca jej nie rozumiem, jakie są jego cele. A tak sobie wyobrażam, że Putin może czekać po prostu na jakiś ruch Zeleńskiego, że komuś puszczą nerwy, co pozwoli w sposób i retoryczny, i ideologiczny, ale też taki wręcz taki praworządnościowy, w cudzysłowie to mówię, dać odpór tym agresywnym ruchom wojsk ukraińskich wokół Donbasu.
Ja nie rozumiem, po co Putinowi potrzebny jest pretekst. To znaczy, mówimy o człowieku, który zgromadził między 100 a 175 tysięcy wojsk na granicy. W sposób oczywisty przygotowuje się do agresji wojskowej. Czy do niej dojdzie, czy nie, nie wiemy. No ale to już się wydarzyło. To nie jest tak, że nie było tych wojsk rosyjskich, nagle Ukraińcy sprowokowali, no i wtedy Putin rzeczywiście zmobilizował wojska i wjechał. W sensie jesteśmy daleko za tym scenariuszem, wydaje mi się, gdzie Putin potrzebuje pretekstu, no już jakby karty są rozdane, tak jak powiedzieliśmy.
Pretekstu do przekroczenia tej fikcyjnej w tej chwili granicy między Rosją a Ukrainą i wejścia wojsk rosyjskich na teren Ukrainy.
Dla jakiej publiczności? W sensie to jest na użytek wewnętrzny, światowy, żeby, nie wiem, Francuzi uwierzyli?
Rozpatrując to w tych różnych trzech płaszczyznach, globalnej, regionalnej i bardzo lokalnej, woroneskiej, celem Putina jest powstrzymanie w jego pojęciu secesji Ukrainy od świata rosyjskiego, która trwa, powstrzymanie tego trendu, żeby Ukraina po prostu nie stała się jednym z państw tak zwanego Zachodu. To jest jego cel strategiczny. Więc jeśli on dokona takiej inwazji, jeśli po raz kolejny naruszy suwerenność ukraińską, jeśli zabierze tam taki mały pasek nabrzeża wokół Mariupolu, łączący odebrany Ukrainie, zajęty przez Rosjan Krym z Rosją, no będzie to dalsza destabilizacja Ukrainy, która będzie wykluczała jakiekolwiek jej aspiracje natowskie. NATO zagoniło się do takiego troszeczkę też narożnika polityki otwartych drzwi, mówiąc, że Ukraina kiedyś może być w NATO. Pytanie, na ile to jest poważny zamiar strategiczny państw natowskich, przede wszystkim Ameryki, kiedy wiadomo, że Ukraina się w obecnej sytuacji swoich nieuporządkowanych granic na razie się do tego nie nadaje. Po prostu NATO nie weźmie sobie na głowę obrony Donbasu przed wojskami rosyjskimi. No ale Putin liczy, że trzeba jeszcze chyba powiększyć ten chaos w Ukrainie. Być może kolejne odebranie kolejnego skrawka ziemi spowoduje duży kryzys polityczny w Kijowie i wyłonienie się jakichś sił przeciwnych Zeleńskiemu, którego po prostu obalą. Więc tutaj tych scenariuszy jest kilka. Niemniej jednak obstaje przy swojej takiej hipotezie, próbie postawienia się w optyce Kremla, kiedy mając te 100 tysięcy żołnierzy, mając 1,5 miesiąca, 2 miesiące zimy, jeśli ta zima w ogóle nadejdzie, bo trzeba też pamiętać, że we wschodniej Ukrainie zima jest w tej chwili bardzo słaba. Są dodatnie temperatury, jest rozmokła ziemia, trudno byłoby wojskom rosyjskim przejechać przez stepy ukraińskie, tak w sposób jakiś taki szybki. Jeśli ziemia zamarznie, będzie to zdecydowanie łatwiejsze. Dlatego w ostatnim tygodniu sprowadził Putin śmigłowce uderzeniowe, żeby uzupełnić siły pancerne, które są wokół granicy. Więc mamy też jakieś takie okienko tej możliwej inwazji, prawda? Znaczy, że trzeba coś zrobić w ciągu, powiedzmy, 2 miesięcy. Kiedy już przyjdzie w ogóle wiosna i to wszystko roztopnieje, wrócimy na pozycje takie ogniowe, bez rozstrzygnięcia. Więc mówię, wyobrażam sobie, że oczywiście on to może zrobić bez żadnej prowokacji. Może po prostu za tydzień powiedzieć, Amerykanie mi nie podpowiedzieli na moje żądania, więc rozpoczynam wojnę. Tylko wojnę z kim? Wojnę z Ameryką? No nie, w sposób oczywisty nie będzie to wojna globalna. NATO, pomimo swoich aspiracji globalnych, wciąż wielkim duchem natowskim od 2014 roku jest kolektywna obrona swojego terytorium. Więc na tym spoczywa jakby centrum zainteresowania wszystkich państw natowskich. Ukraina jest takim, no my tam możemy szkolić, możemy utrzymywać misję natowską, możemy utrzymywać misję poszczególnych kontyngentów szkoleniowych, żołnierzy po prostu polskich, brytyjskich, doradców, szkoleniowców amerykańskich, ale to jest wciąż tylko i wyłącznie misja szkoleniowa. Zatem nie będzie to wojna z Zachodem, będzie to wojna po prostu z Ukrainą, by osiągnąć jakieś cele swoje lokalne. Więc no, dobrze byłoby mieć jakiś pretekst, dobrze byłoby mieć jakąś prowokację, taką przyjemną prowokację, większą niż tylko incydenty na granicy, bo wiemy, że na granicy żołnierze ukraińscy giną no niemalże co tydzień. Dochodzi do jakichś takich no, wymian ognia, które nie zmieniają pozycji obu sił, czyli separatystów wspieranych przez Rosję i armii ukraińskiej, ale to wciąż nie jest ta prowokacja takiej dużej skali, która mogłaby wywołać wojnę.
Dlaczego niby Ukraińcy mieliby dać ten pretekst?
Bo Ukrainie, jak każdemu państwu, które jest w procesie transformacji, który jest tworem wciąż młodym, ale jednak umacniającym się, zależy na spójności swoich granic. Ich granice, czyli Krym plus Donbas, to jest państwo ukraińskie. I nie chcą tego zmieniać. U początków swojej państwowości, tej takiej istniejącej, nie chcą być obiektem napaści innego państwa.
No to w ich żywotnym interesie jest, żeby nie dać pretekstu.
No tak, ale sytuacja może się zmienić. No, czyli no, przypomnij sobie 2008 rok, sytuację Saakaszwilego, który wysyłał wojska do Iraku, do Afganistanu, żeby okazać się jeszcze lepszym sojusznikiem amerykańskim.
Ale to tak, na wielu płaszczyznach. Po pierwsze, w 2008 roku nikt się nie spodziewał tego, że Rosjanie mogą się zachować tak agresywnie. W 2022 czy w 2021 Rosjanie zgromadzili 100 tysięcy wojsk i przylatują śmigłowcami bojowymi po to, żeby jeszcze bardziej nas straszyć. Tak? Więc jakby jest pewna dysproporcja. Saakaszwili to nie jest Żeleński, Żeleński to jest Saakaszwili. No Saakaszwili był w sposób oczywisty chaotycznym, nierozsądnym, takim wojującym i niespecjalnie ogarniającym rzeczywistość, mam wrażenie, przywódcą. Mówiąc delikatnie, Żeleński wydaje się być na tym etapie dosyć rozsądnym i spokojnym politykiem. Tak, w sensie cały układ sił jest inny. Wszystkie oczy są zwrócone na. W sensie ta Gruzja była jednak dosyć dużym zaskoczeniem dla większości obserwatorów, z tego co ja pamiętam. No tutaj jednak jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Ale ja chciałem wrócić do tego mojego pytania, którego nie skończyłem zadawać. Jakie są scenariusze, znaczy co się może wydarzyć? Rosjanie zgromadzili 100 tysięcy wojsk na granicy. Usiedli do rozmów, wstali od tych rozmów, powiedzieli, nie dogadaliśmy się, dajemy wam 7 dni. Teraz, rozumiem, że to, co ty mówisz, okienko na ewentualną inwazję jest dosyć krótkie. To znaczy, to się musi wydarzyć w przeciągu miesiąca, półtora, dwóch w tym rozdaniu.
Plus to, co donosi wywiad, na przykład amerykański jeszcze w grudniu, donosił o tym, że miało być 175 tysięcy, jest 100
jest
tysięcy.
To. Dobra. Ale teraz tak, co może zrobić Władimir Putin? Może czekać na pretekst, to jest to, co ty podrzucasz, to też wchodząc w buty Putina, wydaje mi się to mało spójne ze wszystkim, co dotychczas widzieliśmy, bo rozumiem, że Władimir Putin w tej całej sytuacji lubi mieć przewagę, lubi mieć decyzyjność. To by sugerowało, że on oddaje tą decyzyjność, musi siedzieć i czekać na jakąś prowokację. To znaczy, to bardzo osłabia jego możliwości decyzyjne, tak? No ale dobra, może zaatakować, może wycofać te wojska, rozumiem, że nie może ich tak naprawdę tam zostawić, tak?
Nie może ich tam zostawić, ponieważ to stara prawda, wojsko siedzi na poligonie i się zaczyna nudzić w pewnym momencie i obniża swoje zdolności bojowe, więc rzeczywiście jest zima, więc ci żołnierze no, mogą tam oczywiście się rotować, mogą kolejne jednostki przyjeżdżać, drugie mogą być luzowane do swoich garnizonów, ale zdecydowanie nie może to trwać dłużej niż powiedzmy no, kilka miesięcy.
Więc wydaje mi się, że to drzewko decyzyjne jest dosyć proste, tak? Znaczy, sytuacja jest względnie zero-jedynkowa. Może się wycofać, albo może wejść. I teraz, jeżeli miałby się wycofać, to ja bym rozumiał, że musiałby obtrąbić wielki sukces. To, co ty powiedziałeś, to, że pewne sukcesy już osiągnął, tak? Jest aktorem, graczem, pokazał swoim, pokazał, nie wiem, Kazachstanowi, pokazał Chińczykom, usiadł przy stole, pogadał. No więc ja mam takie poczucie, że jeżeli miałby się wycofywać, no to lepszego momentu nie będzie. Natomiast wydaje się, że cały czas on jednak eskaluje, straszy i żąda.
Ja też optuję za przewidywaniami raczej pokojowymi, to znaczy, że nastąpi jakaś deeskalacja.
Zakładając, że dojdzie do deeskalacji. Mamy nadzieję, że tak będzie, nie wiemy, co się wydarzy. Ale jeżeli tak miałoby, to z czym Rosjanie by odeszli? To znaczy, jak wyglądałyby następne 2 miesiące? Co by się wydarzyło, żeby Rosjanie mogli odejść od granicy, zachowując twarz i pokazując, że oni tę sytuację wygrali.
Mogłaby nastąpić jeszcze większa eskalacja, incydenty zbrojne na granicy z udziałem wojsk rosyjskich, kiedy Zachód by się naprawdę wystraszył i poszedłby na jakieś koncesje w stylu deklaracji, że porozumienia mińskie o autonomii Donbasu będą silniej przestrzegane, nie będą naruszane przez władze ukraińskie. Im dłużej to trwa, strony zaganiają się w narożniki, z których trudno im jest się wycofać. I owszem, wyobrażamy sobie, że najprostszym rozwiązaniem jest rozwiązanie po prostu wojskowe. Wejść i co dalej? Tylko że logika użycia wojsk podpowiada, że to nie są te siły, które miałyby wejść i coś uzyskać. Znaczy, ze 100 tysiącami Rosjanie nie zajmą Kijowa, nie doprowadzą do jakiejś okupacji. To jest po prostu niemożliwe. Tych wojsk musiałoby być znacznie więcej przede wszystkim, to po pierwsze. Po drugie, Putin może chcieć po prostu ten Mariupol już przysłowiowy zabrać Ukraińcom. No byłoby to zwycięstwo jakieś, no, ale takie, no, powiedziałbym, raczej z słabej kategorii. Więc jeśli mówimy sobie tak, rozwiązaniem jest wojna, no to też ta wojna wydaje się w obecnych warunkach takim czymś mało spektakularnym. Pokój z drugiej strony, czyli rozejście się tych wojsk i wycofanie ich, też wydaje się, no, że zyski są niewielkie, ale jednak jakieś są. Rosja jest przy stole, rozmawiała w Genewie, za chwilę może jeszcze chcieć kolejnych rozmów, no, na przykład o rakietach, na przykład to, co Amerykanie już położyli na stole, tak? Czyli że możliwości wprowadzenia limitów na ćwiczenia. Proszę zwrócić uwagę na to, że jeżeli rzeczywiście Putin zaakceptowałby propozycję amerykańską, że wprowadzamy limity na ćwiczenia, czy też limity obecności amerykańskiej w Polsce, w krajach bałtyckich, to trudno mi sobie wyobrazić, żeby spełniony został później postulat Polski. Jeszcze więcej sił amerykańskich w Polsce. To jest istota naszej polityki obronnej w tej chwili, prawda? Zawsze taką była, ale w tej chwili ona jest bardzo, bardzo silna. Jeszcze więcej żołnierzy, jeszcze więcej brygad amerykańskich i tak dalej, i tak dalej. Jeśli sami Amerykanie mówią, wprowadzamy limity na ćwiczenia, trudno byłoby znaleźć pretekst do zwiększania tych sił. Więc to w optyce Putina byłoby to jakieś zwycięstwo. Dlatego dyplomaci rosyjscy są tak absolutnie niepewni, i to widać w ich słowach, niepewni tego, co będzie się działo dalej. Decyzja leży w rękach Putina. No, pytanie, czy on jest tym takim wielkim strategiem, który planuje 10 kroków w przód? Czy może planuje bardzo taktycznie, bardzo doraźnie, wprowadzając kozę, patrz, 100 tysięcy wojsk i teraz zastanawiając się, co z nią zrobić, jak ją wyprowadzić, żeby uzyskać jakieś drobne albo nawet większe efekty strategiczne, taktyczne na różnych poziomach.
Ja też nie lubię takiej opowieści, w którym różni politycy są jakimiś genialnymi takimi mastermindami, którzy zaplanowali wszystko na 10 kroków w przód. Z drugiej strony nie wierzę, że w tej sytuacji, w której jesteśmy i do której dojechaliśmy, doprowadził nas do tego ktoś, kto stwierdził, a dobra, wprowadzę kozę, zobaczymy, co się wydarzy, może będzie beczała, a może, nie wiem, zapaskudzi ten dom, a może trzeba będzie ją wyprowadzić. W sensie, wydaje mi się, że prawda leży po środku i że jednak, doprowadzając do tej sytuacji, a mówimy tutaj już o sytuacji, która się toczy od co najmniej 2 miesięcy, jeżeli nie dłużej, no to jednak jakieś te ścieżki decyzyjne, jakieś plany, jakieś cele osiągalne, jakieś scenariusze musiały zostać powzięte. I mam wrażenie, że siadając jednak do negocjacji, sam mówiłeś o tym, że ci rosyjscy dyplomaci to są najlepsi rosyjscy dyplomaci, którzy grają w rosyjską grę dyplomatyczną, tak? Która bardzo często polega na dezinformacji, mieszaniu, przedłużaniu, kombinowaniu, zmienianiu, wstawaniu, krzyczeniu, potem uśmiechaniu się i tak dalej. No oni jednak wiedzą, z jakim mandatem negocjacyjnym usiedli do tego stołu, wiedzą, co chcą osiągnąć, wiedzą, jakie są możliwe ścieżki, w jakich to się może rozwinąć. I to jest trochę to, z czym ja dyskutuję. To znaczy, ja nie mam poczucia, że my jesteśmy w sytuacji, w której nikt nic nie wie. To jest trochę tak, że my wiemy, czego nie wiemy.
Słusznie powiedziałeś. Rozmawiałem przed chwilą dosłownie z moim kolegą, który poznał Riabkowa i Gruszkę w Brukseli i mówi, że to są tacy smooth operators, którzy absolutnie nie powiedzą niczego, co jest poza instrukcjami, które dostali. Czyli czekamy na decyzję Putina. Teraz pytanie jest takie, czy Putin jest graczem aktywnym czy reaktywnym? Bo do tego się sprowadza nasza dyskusja.
Chyba aktywnym.
Mam wrażenie, że reaktywnym, czasami też.
On doprowadził do tej sytuacji, to on poustawiał te pionki, to on panuje nad tą szachownicą.
Reagując na zmieniającą się sytuację, na powiększającą się siłę ukraińskiej armii, na uzachodnienie Ukrainy. Gdyby on tylko zajął Donbas, a Ukraina byłaby takim państwem, jakim było jeszcze przed 14 rokiem, Putin byłby bardzo zadowolony. Mógłby tylko spodziewać się kolejnych cykli niestabilności ukraińskiej. Natomiast Ukraina się po prostu wzmacnia. Próbuje on ją szachować gazem, próbuje sankcjami, próbuje wojną. Z tym wsparciem, podpierając się różnymi sztachetami zachodnimi, Ukraina staje się coraz sprawniejszym państwem. To się zmienia. Proces cywilizacyjny zmienia reakcję Putina. I wydaje mi się, że tutaj wobec niego on jest reaktywny tak naprawdę. Aktywnie wprowadzając wojska, które miałyby sprowokować Ukraińców do jakiegoś działania. No znowuż, znalazł się sam na swoje życzenie w trudnej sytuacji. To znaczy wprowadził te wojska i musi wycofać je z twarzą. Rzecz chyba polega na tym, i tutaj mam nadzieję, że dyplomacja amerykańska już jest na tyle, znaczy ona jest wybitna, a w tym roku pokazała kilka razy tą swoją wybitność, że również dyplomaci amerykańscy myślą o tym, jak dać Putinowi szansę na wyjście z jakąś twarzą z tej sytuacji. Skądinąd wiem, że polska strona, która jest nastawiona w sposób oczywisty negatywnie do rosyjskiej agresji, na przykład mogłaby się zgodzić na jakąś formę kontroli zbrojeń. Więc no chodzi o to, żeby zbudować być może taką siłę krytyczną argumentów, takich face-saving arguments, jakby powiedzieli Amerykanie, które pozwolą Putinowi no, powiedzieć, uzyskaliśmy jakieś gwarancje. Trzeba obserwować jego retorykę. Przyszły tydzień będzie bardzo ważny. Znaczy, on w pewnym momencie będzie musiał wyjść i powiedzieć w tym swoim niepowtarzalnym komunistycznym stylu, nasi zachodni partnerzy nie odpowiedzieli na nasze pokojowe propozycje, więc i tutaj absolutnie nie wiadomo, jak się to potoczy. To może po prostu trwać i możemy obudzić się w następny piątek i tej decyzji nie będzie i jeszcze następny piątek. Siły mogą się tam rotować, siły zbrojne rosyjskie, ale mogą tam trwać.
Ale to nie jest tak, że jest jednak to, o czym ty mówiłeś, to okienko pogodowe, w sensie, że to jest perspektywa jednak miesiąca, dwóch?
No tak, no ale armia rosyjska nie jest armią, która działa tylko i wyłącznie przy zamarzniętej ziemi, prawda? No mówimy tutaj o specyficznej sytuacji, więc jest jednak armią potężną, która ma różne możliwości zaatakowania Ukrainy. No dzisiaj dosłownie rano doszło do ataku cybernetycznego na strony ukraińskich ministerstw, na ukraińskie strony rządowe, gdzie umieszczono zresztą napisy w języku polskim, ostrzegające Ukraińców przed Wołyniem i tak dalej. Jakieś taka paskudna prowokacja rosyjska, jeszcze zrobiona jakimś fatalnym językiem polskim, no więc to było wręcz śmieszne, no ale ewidentnie Rosjanie, można powiedzieć, z jednej strony atakują Ukrainę cybernetycznie, a może też prowokują Ukrainę do jakiejś akcji. Znowuż, kwestia pewnej optyki tutaj spojrzenia, no, chociażby na ten dzisiejszy atak cybernetyczny, też może pokazywać, w jakim kierunku przynajmniej Putin stara się zmierzać. Po prostu może podgrzewać tą niestabilność ukraińską. Nie ma jakichś oczywistych konkurentów w tej chwili Zeleńskiego do władzy, tak? Znaczy on jest dość silnym prezydentem. Ma dość istotne wciąż poparcie społeczne, mimo że oczywiście też naród ukraiński jest zmęczony biedą, przerwami w dostawach energii i pandemią przede wszystkim. Ale nie ma jakiegoś takiego oczywistego konkurenta do władzy przeciwko niemu. A jeśli nawet się pojawiają, to on ich aresztuje, wyrzuca i tak dalej, więc tutaj jest dość silny. No ale może Putin liczy na to, że w końcu pojawi się jakaś grupa, która będzie nieco bardziej aktywna, tak? Będzie aspirowała do władzy w Ukrainie i będzie nieco bliższa rosyjskim interesom. Znaczy, piłka jest w grze, dopóki te wojska są na granicy, nie przekroczyły jej jeszcze, piłka jest w grze. Jeśli je przekroczą, wokół czego krążymy, sytuacja się zmieni radykalnie, prawda? No więc już Amerykanie przygotowali propozycje bardzo ostrych sankcji jednak na samego Putina i na jego rodzinę i na jego otoczenie. Przygotowali pakiet finansowy na razie, ale pewnie on się zamieni w pakiet sprzętowy, wojskowy dla Ukrainy, taki szybki. Ta ustawa została przedstawiona wczoraj przez demokratów w Senacie. W przyszłym tygodniu, jeśli nastąpi inwazja, może zostać szybko uchwalona.
Dla mnie najlepszy argument za tym, że wojny nie będzie, jest taki, że ja nie do końca rozumiem, jaki byłby endgame, jaki byłby cel, jaki te wojska mogłyby osiągnąć. Jak to jest trochę to, o czym ty mówisz.
Czyli jednak przeciągam cię na swoją stronę.
Staram się spojrzeć na to zagadnienie, nawet bez wchodzenia w szczegół, tylko spojrzeć na to, jakie jest najprostsze rozwiązanie, tak? No i to najprostsze rozwiązanie jest wejść albo nie wchodzić. I staram się po prostu ważyć te argumenty. I szczerze mówiąc, widzę rzeczywiście więcej
racjonalności i logiki.
Tak, no, w wejściu niż w niewejściu. Znaczy, wydaje mi się, że w tym momencie jeszcze jesteśmy w takim momencie historycznym, że odejście teraz od granic w tej sytuacji byłoby dosyć jasnym sygnałem, że Władimir Putin jest dużo słabszy niż nam się jeszcze chwilę temu wydawało. A rozumiem, że on nie sprowokował tej całej sytuacji i nie zrobił tego wszystkiego po to, żeby to pokazać. Jeżeli tak by było, to moim zdaniem cała ta propaganda i opowieść rosyjska powinna była już opowiadać o wielkiej potędze i sile Władimira Putina, który wygrał te negocjacje. I to jest to, co mnie najbardziej martwi. Natomiast w drugą stronę, argumenty w drugą stronę są takie, że ja nie do końca rozumiem, co Rosjanie mogliby osiągnąć wchodząc, bo rozumiem, że jak wchodzisz w sytuację wojenną, to musisz wiedzieć, jaki jest cel i musisz wiedzieć, w którym momencie i jak możesz obwołać zwycięstwo. I to jest największy problem, że ani te statusy, tak, ani to dojście do Kijowa, ani okupacja, w sensie to się nie składa.
Nie
tak?
Składają się w cel polityczny, czyli w wojnę toczoną po to, żeby osiągnąć jakąś sytuację polityczną.
Tak.
To się nie składa.
Tak. To mnie prowadzi do jednej, jedynej tak naprawdę sensownej tezy, że to, co Władimir Putin stara się zrobić, to jest doprowadzić do sytuacji możliwie zimnowojennej. To znaczy, że celem życia Władimira Putina było, żeby dojść do momentu, w którym Rosja odgrywa tą samą rolę na scenie międzynarodowej, co Związek Sowiecki i że to jest dzieło życia tego polityka, żeby pokazać, że to jest wielkie mocarstwo, z którym trzeba się liczyć i które zawsze jest gotowe do bójki.
Czyli żeby Władimir Putin znowuż był tym młodym, przystojnym oficerem wywiadu radzieckiego w Dreźnie i żeby znowuż...
Wszyscy się go bali.
On był, podobno był słabym oficerem i nikt się go nie bał. Placówka w Dreźnie nie była najważniejsza. Gdyby był w Hamburgu...
No to może by nie było tego problemu teraz. Może byśmy byli w innym miejscu.
No ale żarty żartami. No na pewno to jest oczywiście jego cel. Podnoszenie potęgi Rosji, która... Jak powiedział John McCain, zmarły już, jest stacją benzynową z bombami atomowymi, tak? Znaczy, no, można sobie tak kpić oczywiście z Rosji, ale jest w tym jakaś istotna prawda, że jest to mocarstwo oparte na zasobach i na sile nuklearnej przede wszystkim. I stąd wynika istota i wysokiej pozycji międzynarodowej. I Putin stara się albo to umocnić, albo jakoś to suplementować również innymi sprawami, nie tylko właśnie tymi zasobami, ale niewątpliwie mu się to udaje. Chiny, zauważmy, w ogóle nie grają w tym wielkiej roli. Bardzo ostrożnie się wypowiadają w sprawie Ukrainy przywódcy chińscy, więc jakby tutaj w tym trójkącie mocarstw Chiny jednak są wciąż na tej pozycji z boku. Chociaż oczywiście są stokroć potężniejsze od Rosji i tu się jakiś rodzi jakiś sojusz chińsko-rosyjski, ale on wciąż jest jeszcze w trakcie tworzenia, a nie został ustanowiony. No, Putinowi udało się do pewnego stopnia skupić na sobie uwagę, czyli osiągnąć pozycję, o której mówiłeś, taką zimnowojenną. No tak, ale Związek Radziecki był państwem potężnym. Rosja nie jest państwem potężnym.
No tak, i to jest pytanie, czy to jest dobra wiadomość, czy to jest zła wiadomość, ale tego nie wiemy i pewnie będziemy obserwować i myślę, że mogę obiecać, że wrócę do Piotra Łukasiewicza z tym pytaniem, czy to jest dobra wiadomość, czy to jest zła wiadomość w tych okolicznościach.
Czyli ja mam przez następny tydzień pozostać w butach Władimira Putina.
Nie wydaje mi się, żebyśmy w przeciągu tygodnia byli w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale mam nadzieję, że kiedyś wrócimy z odpowiedzią na to, czy w obliczu zarysującej się nowej zimnej wojny fakt, że Rosjanie są dużo słabsi niż Związek Sowiecki onegdaj, to dobrze wróży tej zimnej wojnie? W sensie, czy to jest tak, że to tak się będzie toczyło i że Rosja będzie tak się jednak rozpadała dalej? Czy jednak fakt, że oni są dosyć słabi, może doprowadzić do dużo bardziej agresywnych zachowań? Bo trochę ja do tego zmierzam, że jeżeli to jest tak, to ta słabość Rosji może być dużo większym zagrożeniem niż jej potencjalna potęga.
No tak, oczywiście, upadające imperia są słabe i się miotają, tak jak się Brytyjczycy miotali w Suezie, jak się imperium carskie rosyjskie miotało na początku XX wieku. Więc oczywiście tu jest zagrożenie takich sił odśrodkowych. Znaczy ja wiem, że trudno myśleć przywódcy autorytarnemu o następstwie, ale on jednak ma 70 lat. Zostało mu nie 20 lat życia, ale powiedziałbym takie zbliżanie się do wieku
Bajdenowskiego,
ale chciałem powiedzieć o Breżniewie, bo tutaj bliższa koszula ciału, więc do wieku breżniewowskiego, który nie sprzyja aktywności i jakimś śmiałym posunięciom. Znaczy to już jest tylko i wyłącznie otoczenie przez bojarów i przez oligarchów i przez siłowników, którzy czyhają na schedę po starzejącym się przywództwie. On już tę pozycję do pewnego stopnia wyrobił sobie, znaczy znaczącego gracza. Na pewno musi ją ubezpieczać, musi ją chronić i ten car zjednoczyciel, jakim sobie wymarzył, że będzie, przynajmniej funkcjonuje tak retorycznie w społeczeństwie rosyjskim. Ale nie zostało mu wiele, tak? Znaczy takiej aktywnej kariery politycznej. No i oczywiście to może mówić albo, że będą jakieś właśnie takie wariackie ruchy typu wielka wojna, czy też ryzyko wręcz wojny z Zachodem, a może po prostu takie trwanie przy władzy. Putin lubi zajmować się sprawami zwykłych ludzi. Wielokrotnie w ciągu ostatnich 2 lat na tych swoich słynnych wystąpieniach, spotkaniach z prasą, zresztą to jest jego zwyczaj odpowiadania na pytania zwykłych Rosjan, tak? Mówił o rentach, o emeryturach, o dodatkach, o 500 plus rosyjskim, czyli pakietach socjalnych dla młodych małżeństw. No, on ma tą chęć bycia zapamiętanym jako reformator czy też darczyńca tak zwanych zwykłych Rosjan, więc to jest dla niego wyzwanie. Natomiast no, ta sytuacja globalna, on sam ją stwarza takim szalonym, można powiedzieć, zachowaniem i Zachód na to po prostu reaguje.
Piotrze, dziękuję bardzo. Wrócimy do tej rozmowy.
Dziękuję.
Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.politykainsight.pl. Do usłyszenia.